Drodzy mili, zanim posłuchacie, informacja. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Porozmawiamy o tym, że świat byłby znacznie lepszy, gdyby ojcowie z większą czułością i uwagą wychowywali swoich synów. Marzenie? Może nie takie niebotyczne? Okaże się. W Wikipedii przedstawiany jest tak. Polski prozaik, dziennikarz. Ale w autoprezentacji jest inna kolejność. Jestem mężem, ojcem, terapeutą. Od 20 lat zasiadam w męskich kręgach. Zapraszam mężczyzn na warsztaty w stronę ojca i podróż bohatera. Prowadzi indywidualną terapię także. W pracy korzysta z doświadczeń psychologii zorientowanej na proces, systemu wewnętrznej rodziny, ustawień systemowych i z rdzennej tradycji. Zaliczył, że tak powiem, kryzys tożsamości. Porzucił marzenie o byciu pisarzem. Swoją terapeutyczną ścieżkę odkrył w okolicach 50. Cenię sobie, że mogę towarzyszyć osobom w przemianie, wyznaję. Kiedy szukał wątku przewodniego swoich warsztatów dla mężczyzn, temat był dla niego oczywisty, bo od lat słyszał na kręgach tę samą historię. Historię o ranie związanej z ojcem. Postanowił, że zaprosi mężczyzn do pracy nad uzdrawianiem tej właśnie relacji. Witaj, wojowniku.
Dzień dobry, to miłe przywitanie.
O, cieszę się. Zapomniałam powiedzieć, że wojownikiem jest Roman Praszyński.
No cześć, jak słyszę to wojownik, to przypomina mi się taki przekaz, że podobno w rdzennej tradycji ostatnim etapem szkolenia wojownika była nauka tańca. Więc dopiero kiedy nauczył się tańczyć i miał tą płynność, mógł iść być w przemocy, więc tańczący wojownik to piękna metafora.
Wspaniale. Czyli to jest taki jakby kolejny etap wtajemniczenia. Trzeba go zaliczyć, żeby przejść dalej. Super. Ale wiesz co, Roman, może zaczniemy od tego, że zaimponowałeś mi tym, że od nowa siebie zbudowałeś. No w pewnym sensie, że jednak zmieniłeś, może nie radykalnie, ale na pewno znacząco swój zawód. Myślę, że byłoby świetnie, gdybyś nam o tym opowiedział. Jak to się stało, że zmieniłeś te ścieżki?
To jest zmiana na głębszym poziomie, kontynuacja, bo zawsze, odkąd pamiętam, interesował mnie człowiek i psychologia. Jako nastolatek czytałem osobowość neurotyczną naszych czasów Karen Horney i definiowałem siebie wszystkie możliwe neurozy. Człowiek i jego tajemnica, mechanizmy działania umysłu, to co nami powoduje, to było mi bliskie, tak? I więc nawet jak studiowałem chemię na politechnice, to interesowałem się człowiekiem i jak pisałem powieści, to też to było o człowieku, o tym, dlaczego robimy pewne rzeczy, jak robimy. I ten mit życiowy miałem dosyć jasny już jako dwunastolatek. Wyobrażałem sobie, że będę pisarzem i podrywałem koleżanki na pół strony prozy.
Więc, na pół strony prozy.
No, wtedy tyle mogłem.
Tak, ale nie na wiersze, tylko już na prozę.
Tak. No, po drodze też pisałem piosenki, więc jakieś wiersze, rymowanki powstawały. Tak. Było to dla mnie ważne, żeby pisać, drukować, wydawać i być takim roli pisarza. Tak, człowieka, który sobie tak fantazjowałem, że mam pokoik w willi za oknem, ogród, wstaję rano, piszę. I tak robiłem, tylko że potem szedłem do redakcji, potem się zajmowałem rodziną i to trwało wiele, wiele lat i przed 50, no, zderzyłem się ze ścianą. Tak jak ci opowiadałem, stałem plecami do Empiku, wielkiego Empiku w Warszawie, gdzie te książki wystawiano na wielkich półkach. Otoczami miałem Pałac Kultury i płakałem, bo doszło do mnie, że mój mit, nie jestem w stanie go zrealizować. Świat nie przyjął, nie powiedział, okej, masz tutaj wystarczającą ilość pieniędzy, żebyś mógł napisać następną książkę, nie? Więc i to było o kryzysie tożsamości, bo to, co było ważne, co było dla mnie źródłem sensu i wszystkich poczynań, rozsypało się i to było bolesne, to też się było bolesne w relacjach. No to,
z innymi ludźmi, z bliskimi.
To słuchaj, się wszystko, tak.
No. Ale mówisz, świat nie przyjął. To znaczy, że światu nie spodobała się twoja proza, bo jednak napisałeś kilka książek. Czy to chodziło o co innego? Że
nie, no to
po prostu nie
to,
zmieściłeś się ze swoim pisaniem w swoim życiu.
To chodziło o to, że za każdą książkę mogłem sobie kupić rower. Bardzo fajny rower, ale nie da rady żyć z tego.
No
a jakby esencją tego mitu było to, że jestem zawodowym pisarzem, czyli świat na tyle mnie aprobuje,
że żyjesz z tego.
Że żyję z tego.
Tak, a ty musiałeś dorabiać w redakcjach.
Nie chodzi o kokosy, tylko chodzi o to, gdzie mogę energię swoją. Więc stwierdziłem, że już nie dam rady po raz kolejny tej energii dobić na kolejną powieść. Koniec. Skończyło się to, ten projekt się nie powiódł. I z tym był związany ból. No i z tego bólu, jak to w kryzysach bywa, przy pewnej uważności i intencji, narodził się nowy mit.
Mianowicie?
No, zawsze płakałem na filmach w tym miejscu, kiedy ktoś słaby zaopiekował się sobą. Albo kilkoro słabych zjednoczyło się, żeby spuścić łomot silnemu. I to miejsce wzrastania ze słabości, przechodzenie w siłę najbardziej mnie poruszał. Tam płakałem, nie tam jak się całowali i odjeżdżał w siną dal. Tylko ten rodzaj właśnie zaopiekowania się sobą. Więc
kimś słabym, czyli najpierw zaopiekowaniem się sobą słabym.
A potem ewentualnie pójście do świata. Więc ten moment, kiedy wzrasta moc, bardzo mnie poruszał. No i postanowiłem zostać człowiekiem, który wspiera innych ludzi w tym momencie przejścia.
Bardzo pięknie o tym mówisz.
Dziękuję.
Niesamowicie,
dziękuję.
Naprawdę. Od słabości do siły.
No to też jest ta historia, tak? No bo ja musiałem się rozpaść, musiałem się spotkać ze swoją słabością, z tym, że moje życie się w jakiś sposób nie powiodło, czy ten pomysł się nie udał, bo życie jakby istnienie, tutaj nie mam zastrzeżeń, to jest cudowne, wspaniałe, no ale ból był i poszedłem do szkoły dla psychoterapeutów i się kształciłem kilka lat, no i jak już miałem ten taki pierwszy papier, że mogę pracować z ludźmi, przyszedł kryzys i to wcale nie była pandemia, chociaż dwa tygodnie przed.
Chociaż blisko, tak.
Dwa tygodnie przed. To co, zanurzamy się
w tę
rzekę?
To było opisywane, dyskutowane w styczniu, lutym 2020 i pewnie nie jedna słuchaczka, nie jeden słuchacz coś o tym mogą wiedzieć. Nie rozwijając się zanadto, powiedzmy, co się wydarzyło.
Okej, okay, no byłem dziennikarzem wiele lat i zrobiłem wywiad z aktorką filmu, który był reklamowany jako film erotyczny. No i próbowałem być troszeczkę dowcipny jak wojewódzki, ale chyba mi się to nie udało.
Tak to określasz.
I ten wywiad został mocno skrytykowany przez publiczność internetu. Na tyle mocno, że w ciągu kilkunastu godzin traciłem pracę jako dziennikarz i zostałem zawieszony w towarzystwie dla psychoterapeutów. Więc to był mocny...
Nie wiedziałam o tej drugiej karze.
Bardzo mocny, mocny cios. Była to bardzo dla mnie trudna sytuacja wykluczenia społecznego.
Słuchaj, a jakim pytaniem się naraziłeś najbardziej?
Seks dopiero po ślubie.
Aha.
Wiesz co, no ona...
Zarzucano ci to, że lekceważysz rozmówczynię?
Tak, tak. To było, wiesz, to było... Rzeczywiście wykorzystałem swoją rangę, tak? Tego, że jestem mężczyzną starszym z pisma o jakiejś tam renomie i trochę ją tak powiem w żargonie dziennikarskim, za mocno nacisnąłem. I to rzeczywiście jest prawda i to był błąd. I tam wiele rzeczy się we mnie zbiegło, tak, że to się wydarzyło, więc biorę swoją część odpowiedzialności za to.
Część?
Oczywiście, bo w tej historii ja też byłem ofiarą. Ofiarą różnych osób i zjawisk. Więc była to mega trudna i mega piękna nauka dla mnie. Bo rzeczywiście w jednej chwili straciłem takie społeczne wsparcie, tak? Więc to było bardzo bolesne, ale też poprzez to, że było bolesne, pozwoliło mi zająć się, zaopiekować się swoimi różnymi zranieniami. Lękiem, wstydem, tą częścią, która chętnie jakby pokazuje swoją siłę w takich momentach, bo mogę, tak?
Bo mam pozycję, jestem ważnym redaktorem, tak, dobrym wydawnictwie.
Wiesz, ale ta figura ma drugą stronę. Jestem przerażony, bo ponieważ muszę dostarczyć tekst, który będzie żarł w internecie, bo przełożeni tego oczekują. Więc
no właśnie, czy ty byłeś w tym...
Ta siła jest podszyta lękiem.
Właśnie, bo ty musiałeś dostarczać tekstów, które były w sposób taki szczególny ciekawe. To znaczy miały być w sposób szczególny ciekawe. Nie wystarczyło, że były ciekawe. One musiały też być jakoś ekscytujące.
Wiesz co... Jako literat pisałem takie zadziorne książki i marzyłem o tym, żeby jakiś skandal wywołać, który nareszcie wiesz, pociągnie promocję tych książek. No kiedy do tego doszło, rzeczywiście podkuliłem ogon i stwierdziłem, że to nie jest jednak moja energia, mój sposób na bycie. Więc bolesna, piękna nauka i...
No dobrze, bolesna, piękna nauka. Zanim stała się piękna, długo była bolesna?
Posłuchaj, od pierwszego dnia miałem dwa stany mentalne. Jeden to lęk, bo byłem w sytuacji wielkiej krytyki. Bardzo mocnej oceny i to zarówno oceny przez wielką rzeszę nieznanych mi osób w internecie, przez osoby, od których byłem zależny zawodowo, kadrę towarzystwa, gdzie byłem psychoterapeutą, więc to było, to mnie rozwalało.
Czyli właściwie byłeś wypluty przez system.
Używam określenia wykluczony.
Wykluczony.
I tak się czułem. Tak się czułem. Społecznie wykluczony, więc tam był wstyd, lęk, że jestem złym człowiekiem, terapeutą i mama mnie odrzuci, tak? Bo to dotyka lęków takich najmocniejszych, wiesz, na dziecięcych.
Tak, narozrabiałem.
Drugi stan, byłem przeszczęśliwy i wdzięczny za to, co się wydarza, bo już widziałem potencję tego, że stało się to, czego bym sam świadomie nie zrobił. Zrezygnował z dobrze płatnej pracy, gdzie mam pozycję, tralala, tralala. Na rzecz nie wiadomo czego, przecież skąd mogę wiedzieć, czy ktokolwiek zaakceptuje mnie jako terapeuta. Więc byłem przeszczęśliwy, że to się wydarza, że to jest szansa, że mam wolność.
Czy w pewnym sensie odzyskałeś wolność?
Dokładnie, nie w pewnym, w praktycznym. Ponieważ jak się idzie o 12 w południe z synem na spacer, wiedząc, że nie ma się żadnych obowiązków ani dzisiaj, ani jutro, to jest piękny stan, który naprawdę po tych 30 latach intensywnej pracy należał mi się i życzę każdemu. Więc dwa stany były równolegle, tak? Jakby absolutnie pełna świadomość, że dzieje się coś, co jest dla mnie prezentem, wielką szansą od świata.
Ale wiesz co? Zaniepokoiłeś mnie tym, co powiedziałeś o tym, że środowisko psychoterapeutów też cię odrzuciło po tym, co napisałeś. To jak ty wyobrażałeś sobie tę swoją nową ścieżkę zawodową w takiej sytuacji?
Tak, to rzeczywiście jest mega trudne, ale poszedłem za tym, co i tak się działo, ponieważ od wielu lat uczestniczę w kręgach męskich.
Od 20 lat. Ponad już
ponad,
chyba.
Ponad. Tak. Ponad. Jest to taka formuła intymnego, szczerego, spokojnego, autentycznego spotkania mężczyzn. W jakimś momencie zacząłem też te kręgi zakładać, czyli zapraszać mężczyzn, żeby trzymać te kręgi dla nich. No i po prostu pociągnąłem to dalej. Zacząłem zapraszać mężczyzn na warsztaty.
Rozumiem. Mhm. Czyli od razu poszedłeś w organizowanie kręgów. Znaczy, tak jak ty to ładniej mówisz.
Nie, to się wydarzało tak czy inaczej, bo tylko, że krąg jest formą równą. Wszyscy się spotykamy, jakaś tam jest drobna opłata na salę. Natomiast zacząłem zapraszać mężczyzn na regularne warsztaty, gdzie ja jestem prowadzącym terapeutą, oni są klientami, jest wymiana w obie strony, ja zostaję z kasą.
Czyli to była też to forma była ścieżka, zarabiania pieniędzy,
tak? To była ścieżka, którą wszedłem w tą nową dla mnie rzeczywistość, sferę.
Dobrze, ale jak ty znalazłeś ukojenie po tej całej aferze, przepraszam za słowo? Czy właśnie w tych kręgach męskich, czy nie wiem, w ramionach żony?
To znaczy tak, na samym początku, w tym takim najbardziej ognistym momencie, dostałem wsparcie przyjaciół. Dostałem wsparcie żony, kobiet i mężczyzn z najbliższego otoczenia.
Czyli nie wszystkie kobiety świata się na ciebie obraziły za te pytania?
Nie, nie wszystkie kobiety świata się obraziły i tak jak potem, bo przez pewien czas nie zaglądałem internetu, potem zaglądałem jednym okiem, to widziałem, że też były duże dyskusje. Też kobiety pokazywały, że nie taki straszny ten diabeł.
I zdania były podzielone.
Tak, no. Przy czym jesteśmy?
Przy ukojeniu.
Przy ukojeniu. Więc naprawdę doświadczyłem pięknego, przyjacielskiego wsparcia ze strony kobiet i mężczyzn. I to było wtedy mega ważne. Po prostu byłem poraniony, przestraszony i rozbity. Potem, wiesz, no mam narzędzia terapeutyczne do pracy wewnętrznej. Poszedłem na terapię, na której zresztą cały czas jestem, bo to jest dobry sposób na wzmacnianie siebie i też no, pracuję sobą, więc cały czas robię przegląd.
A to była twoja pierwsza terapia, psychoterapia?
Nie, no ja zanim poszedłem na kręgi męskie, to miałem za sobą terapię indywidualną i roczną grupę DDA. Potem w ramach szkoły przeszedłem kolejną terapię, w międzyczasie mnóstwo jakichś warsztatów rozwojowych. No to idzie ze mną, ja idę z tym. Nie? Jako istnienia w świecie.
No. Rodzaj istnienia w świecie wręcz?
No bo wiesz, terapia to trochę brzmi tak jak operacja na otwarty mózg. Wszyscy się tego boimy. Natomiast tak naprawdę jest to moment, kiedy ja z towarzyszeniem osoby albo sam poświęcam sobie uwagę, uważność wszystkim swoim częściom, temu, co się we mnie pojawia, no to jest moment wzrastania. Więc, bo wiesz, bo akurat są różne narzędzia do pracy samodzielnej, nie? Więc ta terapia jest szeroki zakres. No i ja tak mam, że poświęcam sobie uwagę, uważność i mi to służy. Nie?
Rozumiem, że teraz to może być takie właśnie towarzyszące, natomiast gdzieś tam na początku musiało z czegoś wynikać, z czymś poszedłeś na tę psychoterapię. Co to było?
Po pierwsze uważam, że do konstytucji powinno się wpisać, że wszyscy mają obowiązkową terapię, bo to by naprawdę zmieniło nam komfort życia. Ale moja droga, moja ścieżka była taka, że wiesz co, no to jak zawsze to się zaczyna pewnie wiele pokoleń wstecz.
Wiele pokoleń?
No tak, no jest coś takiego jak trauma międzypokoleniowa. No niesiemy swoje cierpienie, ale też cierpienie naszych przodków.
Ojców i dziadków.
Tutaj zwłaszcza, wiesz, no jakby nic dziwnego w tym, że trzecie pokolenie po wojnie ma depresję na przykład. To są fakty, no jakby, wiesz, takie fizjologiczne, że więc mamy co nieść. No moi rodzice też przeżyli wojnę. To we mnie żyje, tak? Są
tak,
takie części,
bo oni na pewno nie mieli nawet takiego myślenia, żeby próbować sobie jakoś z tym pomóc, z tym doświadczeniem,
tak,
prawda?
Tak, myślenie pomóc, czyli odłożyć to.
Zakopać.
Tak. To jest naprawdę, wiesz, no to jest na ich życie możliwości no najlepsze, tak? W sensie to jest mechanizm obronny, który im służył, służy.
Czy można było jakoś żyć, ale to się odzywało i często pewnie przejawiało w relacji z innymi ludźmi, ze światem, chociażby poprzez jakiś rodzaj przemocy.
Okej.
No, teraz może wystąpiłam jak taka, wiesz, co najmniej wyszkolona psychoterapeutka, co? Albo pseudo.
No.
Bo wiesz, posłuchałam trochę tych historii. Pamiętam, pierwsza mi o tej psychologii transgeneracyjnej powiedziała Martyna Jakubowicz. Słuchaj, opowiedziała mi o tym, że jej rodzice właśnie przeżyli wojnę i ona z tego domu szybko uciekła. Wpakowała się potem w różne niefajne historie. Ale dlaczego uciekła? Dlatego, że nie była w stanie wytrzymać z przemocowymi rodzicami, zwłaszcza z ojcem, który był wspaniałym inteligentem krakowskim, redaktorem Tygodnika Powszechnego, ale z nieprzepracowaną traumą wojenną, która przejawiała się w ten sposób, że krzyczał w nocy, a w dzień był po prostu agresywny. I była to agresja, właściwie przemoc, zarówno fizyczna, jak i psychiczna. I wtedy pierwszy raz usłyszałam o zespole stresu pourazowego, z którym przecież nasi właśnie przodkowie, nasi ojcowie i dziadkowie mieli do czynienia bardzo często i z którym nic nie robili, bo nawet nie wiedzieli, że to się tak nazywa. I to niesiemy.
To prawda. Dlatego jak zastanawiałem się, jaki temat, o czym robić warsztat dla mężczyzn, to odpowiedź była jasna, ponieważ od wielu lat, siedząc w kręgach z mężczyznami, słyszę tę samą historię o ranie ojca. O tym, że ojciec był przemocowy, albo był wycofany, albo go nie było. No, jest tam dużo bólu w tych relacjach. To też jest moja historia. Ja też miałem ojca, który pił i się awanturował. Ja się z nim kłóciłem i to było trudne, raniące. Na wiele lat się rozstaliśmy. Po takim jakimś tam większym wybuchu. Terapia, grupa dorosłych dzieci alkoholików. To były dobre doświadczenia, które pozwoliły mi żyć z mniejszym bólem, żyć w większym komforcie. Pozwoliły mi założyć prawdziwą i karmiącą relację, długoletnią, bo już jesteśmy ćwierć wieku.
No nie mało.
Więc to mega ważne doświadczenia i też z tego miejsca, żeśmy wrócili z ojcem do siebie.
Nawet? Jakim cudem?
Wiesz co, no on się postarzał. Przestał pić, bo już zdrowie nie pozwalało. Ja poszedłem na terapię. Jakoś tam, wiesz, to nie był mój kumpel, to nie był mój przyjaciel. Ja tam, wiesz, ale na tyle obaj szanowaliśmy siebie, że ta relacja była przyjazna.
To znaczy, co takiego się wydarzyło? Co ty usłyszałeś? Co zobaczyłeś? Czy on ci coś powiedział? Czy on cię przeprosił? Czy ty mu wykrzyczałeś?
Wiesz co, ja rzeczywiście w którymś momencie terapii podjąłem taką próbę spokojnego powiedzenia mu, co mnie boli, czy co mnie bolało. Nie czułem, żeby on to jakoś tak na 100% przyjął, ale też w którymś momencie, wiesz, rozwoju to przestaje być istotne, bo po prostu no, ja staję się osobnym człowiekiem, który umie sam sobie dać wsparcie i miłość. Więc te części moje poranione, które tak bardzo potrzebują taty czy mamy, są tutaj na miejscu zaopiekowane.
To jest kluczowe. I jestem już na takim etapie rozwoju, że umiem sam sobie dać miłość. I nie oczekuję, że dostanę od starego ojca czy starej matki. To niebywałe, co mówisz. To jest kluczowe, widzisz?
Nie pamiętam, kto to powiedział, ale gdzieś tam, że chodzi o to, żeby być rodzicem, tatą i mamą dla siebie.
Aha.
I no ja do takiego procesu zapraszam mężczyzn. Dlatego zatytułowałem ten warsztat Stronę Ojca, bo z jednej strony mężczyźni mają szansę się tam spotkać z wszystkimi emocjami, poglądami, zachowaniami związanymi z relacją z ojcem. Tam się rzeczywiście uwalnia dużo emocji, które zwykle gdzieś oni chowają. I to jest z jednej strony złość na ojca, ale też czułość, tęsknota, bliskość, płacz. Więc jest możliwość...
Płacz. Słuchaj, ty gdzieś powiedziałeś, że kilka lat uczyłeś się płakać. Uczyłeś się płaczu. Po co?
Po co? Słuchaj, no zanim jeszcze nie umiałem płakać, to kupowałem sobie piwo, wypijałem, włączałem Foresta Gumpa i tam przy scenie run, Forest, run, ryczałem, już gotowy byłem. A robiłem to po to, żeby dać sobie ulgę, ponieważ to różny rodzaj napięcia tutaj można po prostu no spuścić, no, jakby lepiej się czuć, tak? Popłaczyć. I rzeczywiście miałem trudność, do tej pory miewam, natomiast rzeczywiście w procesie terapii jakoś te blokady, mechanizmy osłabły na tyle, że mam łatwiejszy dostęp do płaczu i bardzo sobie to cenię, bo to jest naprawdę z jednej strony ulga, z drugiej strony no jak mam dostęp do płaczu, to mam też dostęp do radości, zachwytu, wdzięczności, tak, bo to nie można mieć jakby wyłączonej tylko jednej strony. Jak ten mechanizm odcina od wszystkiego.
Przypominam sobie taką scenę opisaną w jakimś reportażu na temat warsztatów, które organizujesz właśnie w stronę ojca i tam była opisana taka sytuacja. Mężczyzna, nie wiem, 30-40-letni, który właściwie wychowywał się bez ojca, bo ojciec zmarł, jak ten miał 2 lata. Mam nadzieję, że nie mylę. Mniejsza o to. Jest powiedziane, on mówi o tym, że tak naprawdę to on nawet nie miał świadomości tego, czy ten deficyt, brak ojca miał jakikolwiek wpływ na jego życie. Wydawało mu się, że nawet nie ma. Chyba nawet partnerka jego życiowa wysłała go na te warsztaty do ciebie, więc on tak nie do końca wiedział, z czym przychodzi. Ale w towarzystwie tych innych mężczyzn i innych opowieści zaczął dokopywać się do siebie i w pewnym momencie, już nie wiem pod wpływem jakiego pytania twojego, puściło wszystko i zaczął płakać. I uderzył w totalny szloch, taki, który go wręcz fizycznie zmęczył. I potem była taka puenta, że wszyscy wyszli na przerwę obiadową, a on leżał pod jakimiś ciężkimi kocami w jakiejś takiej totalnej błogości, w takim spokoju, w takim... Tego tam chyba też jeszcze tam trochę poklepałeś po ramieniu, czy wręcz ululałeś. I zobaczyłam oczami wyobraźni tego faceta z taką niesamowitą ulgą po pozbyciu się ciężaru, który nosił kilkadziesiąt lat, nie wiedząc o tym. I ja myślę, że to zidentyfikowanie konsekwencji tego braku ojca, to też jest trudna sprawa. Dzisiaj jechałam na ten podcast, na tę rozmowę z tobą, ze swoim dobrym znajomym i on mówi, wcześniej pytając o czym dzisiaj, jak mu powiedziałam, to on mówi, no ciekawe, czy we mnie coś takiego jest. Ale był zaintrygowany. Czy rzeczywiście tak trudno to zobaczyć w takim codziennym życiu, kiedy nie ma się dostępu, nie wiem, do psychoterapii albo do facetów, którzy szczerze potrafią to opowiedzieć, do innych facetów, którzy szczerze potrafią to opowiedzieć?
Słuchaj, no jak wszędzie ludzie są w różnym miejscu swojej świadomości, więc rzeczywiście no taki najgłębszy poziom to wypieranie, prawda? Coś mi boli, ale się z tym nie kontaktuję. W ogóle mam trudności. A ciało? A gdzie to ciało? Gdzie mam ciało? Więc jest tego dużo i to czemuś służy, tak? Niekontaktowanie się z emocjami, z ciałem służy temu, żeby nie czuć bólu. No to nie jest fantazja. Właśnie. To się po prostu pojawia jako ratunek, gdy się ma tam 6 miesięcy albo 3 lata i się cierpi. Te mechanizmy powstają we wczesnym okresie i potem człowiek dorasta, ale mechanizm cały czas go trzyma, więc rzeczywiście, ponieważ pracuję i z kobietami, z mężczyznami, więc to tak statystycznie rzecz biorąc, mężczyźni no, mają trudniej w dotarciu do swoich emocji. No nic nie czuję. Takie słyszę odpowiedzi, prawda? I to pewnie jest prawda, nie? Więc potrzeba uważności, delikatności i czasu, żeby odblokować te kanały czucia.
Kiedyś powiedziałeś też, że mężczyźni w Polsce, czy w tym naszym kręgu kulturowym, są wręcz wychowywani do nieczucia.
To prawda i to się dzieje tu i teraz. Jakoś tak nie czytałem o takich badaniach współczesnych, że pokazywano ludziom zdjęcie płaczącego niemowlaka. I jedna grupa badanych była przekonana, że to chłopiec, a druga, że to dziewczynka. I ci, którzy myśleli, że to dziewczynka, mieli większą troskliwość, miejsce, że ona jest taka smutna, cierpiąca, trzeba jej pomóc. Nie? A ci, którzy myśleli, że to chłopiec, no to on się wścieka, trzeba go jakoś, wiesz, spacyfikować. Cały czas to robimy w tej kulturze bez względu na poziom wykształcenia. To są bardzo mocne mechanizmy. Chłopaki nie płaczą i to jest prawda. No.
Cały czas to obowiązuje.
No, tak. Powiem ci, że ja, który no, niby mam świadomość tego i po terapiach, jak mój syn był mały i się przewrócił i płakał, no to jedna część byłem przy nim, przytulałem, opiekowałem się, a inna część była wkurzona, że co to w ogóle jest za chłopak i płacze, nie? Więc
że
to
pęka.
To są mega mechanizmy, którym cały czas podlegamy jako społeczeństwo.
A tymczasem pokolenie nie czuj, ale działań już nie daje rady. Stąd jednak rosnące zainteresowanie takimi rzeczami, które ty robisz, czyli warsztatami dla mężczyzn, czyli męskimi kręgami. Dobrze by było, żebyśmy też powiedzieli o tym, że ten deficyt ojca, albo to jakieś bolesne doświadczenie związane z ojcem, z dzieciństwa, to niekoniecznie musi być zaraz, nie wiem, bicie kablem. To może być po prostu ojciec, który się tobą czy mną nie interesował.
Czytam o badaniach, które pokazują, że wycofanie, czyli brak, nie ma uczucia, nie ma opieki, jest bardziej katastrofalne niż bicie kablem.
Wręcz.
No niestety. To tylko jest rozciągnięcie w czasie. I wtedy te mechanizmy obronne odpalają i taki mężczyzna albo ma depresję, albo ma wybuchy złości, albo ma poczucie bezsensu, bezradności. Nic się nie wydarzyło. Normalny dom. Ubrany, najedzony. No, tylko, że nie ma miłości. A okazuje się, że miłość jest paliwem życia. Musimy to mieć.
Kiedy taki gość, który ma 30-40 lat, czuje, że z faktu, że nie było tej miłości, nie było tej uwagi, w jego życiu pojawiło się dużo trudności, turbulencji, cierpienia, smutku i samotności.
Moje osobiste doświadczenie i obserwacja musi boleć. Nikt na terapię nie pójdzie tak sobie po prostu. Więc ten ból, no bo po prostu, no oczywiście sygnały są wcześniej, ale nie zwracamy na nie uwagi. Więc jak już bardzo boli, to wtedy jest ten pomysł, żeby jednak szukać pomocy nie samemu, tak? Żeby przyznać się do tego, że coś nie działa. To jest bardzo trudne, bo my mężczyźni mamy nawet trudności z zapytaniem o drogę na ulicy, tak? Bo to jest przyznanie się, że czegoś nie wiem, jak mogę nie wiedzieć, nie? Skoro jestem szkolony do tego, żeby być aktywnym, działającym. No więc tak, no i wracając do tytułu mojego warsztatu, bo gdzieś to chcę dopowiedzieć, jak zapraszam do pracy w stronę ojca, to tak naprawdę chodzi mi o to, żeby mężczyzna w sobie znalazł tą przestrzeń, gdzie może te wszystkie swoje zranione miejsca przyjąć, zaopiekować. Czyli żeby sam dla siebie został dobrym opiekunem, dobrym ojcem. To jest misja, która przyświeca mi. Do tego zapraszam mężczyzn.
Wiesz, to jest niesamowite, bo ja nierzadko w tym studiu rozmawiałam z kobietami i miałyśmy na ustach właśnie to przykazanie, bądź dobra dla siebie. I zawężałyśmy to do tego świata kobiet. A wy potrzebujecie dokładnie tego samego, tym bardziej, że dostawaliście tego jeszcze mniej niż my.
I mniej przyzwolenia.
I mniej przyzwolenia, tak.
Zajmowania się sobą, no bo chłopiec nie płacze. Posłuchaj, prosta sprawa. Widzisz na ulicach mężczyzn, którzy idą, trzymając się za ręce?
No, nie widzę. Ej, spokój, zaraz byłoby odium społeczne.
zostaliśmy okradzeni. Najprostszy gest czułości. Lubię cię, moje ciało cię lubi, moje ciało chce być z tobą. Daj mi rękę. My tego nie możemy robić. Ponieważ tutaj pojawia się przemoc. No bo albo śmiech, albo wyzwiska, albo przemoc fizyczna. Co to za świat, gdzie prosty gest czułości jest czymś, co no, może być...
Napiętnowane.
Napiętnowane. Czego czyli... w ogóle nie ma. No przecież ja nie odważę się pójść z kumplem za rękę przez ulicę. No po prostu się nie odważę, no. Kto mi to zrobił? No przecież to nie jest moja decyzja.
Czyli z czego tak naprawdę społeczeństwo ogołociło mężczyzn? Kultura?
Z prawa do bycia wrażliwym, bycia czułym.
Ale też bycia w jakiejś więzi, w jakiejś wspólnocie z innymi mężczyznami. Tak. Niekoniecznie homoseksualnymi. Wydaje mi się, że to jakby zakwestionowanie, może inaczej, zapomnienie o tym, czym jest wspólnota mężczyzn, też zrobiło dużo złego.
Tak, no dlatego ja od ćwierć wieku zasiadam w kręgach męskich.
Mm-hmm. Bo tam słuchaj, jest... ale wy należycie do jakiejś niszy wspaniałej. Jesteście szczęściarzami, że wpadliście na to, że można poszukać takiego kręgu i zasiąść w tym kręgu z innymi mężczyznami.
Ale ponieważ siedzę tam w ćwierć wieku, to widzę, jak kolosalnie się te kręgi rozrosły.
Okay. Ile ich jest? To ja teraz powiem okej.
Okay. Ile ich jest w Polsce? Jak zaczynałem, był, nie wiem, jeden, dwa. To naprawdę jest wspaniałe, że jest coraz więcej mężczyzn, którzy no, pozwalają sobie na wrażliwość, na to, żeby się przyglądać sobie, żeby wchodzić w relacje z innymi facetami. No ja też się uczyłem przytulać na męskich kręgach. Na początku to było takie no taki miś i poklepywanie po plecach i rodzaj dyskomfortu, że coś mi, wiesz, to jednak nie, coś tutaj nie gra.
Usztywniasz się.
Coś tu nie gra, wiesz, więc wiesz. No ale to wszystko, wiesz, przez lata i też przez proces własnej psychoterapii, no gdzieś sobie pozwoliłem na to. Że, i to jest cudowne, karmiące, jak można przytulić i poczuć energię ciepło męskiego ciała. Mhm. I ja to do tego zapraszam na warsztatach mężczyzn. Delikatnie. Bo tutaj jest dużo tabu i dużo właśnie lęku, tak? Jak składam propozycję, żeby się w parach przytulili, to zawsze się pojawia jakiś rodzaj żarciku o gejach. Mhm. Po prostu od razu się włącza lęk, że bliskość jest tabu i że gdzieś tutaj podejrzenie o homoseksualizm. Więc to jest bardzo mocne, więc powolutku zapraszam, rozmiękczamy to. No i wiesz, potem to cudownie słyszeć, że facet mówi, nigdy tak mnie ojciec nie przytulał, nigdy się tak nie przytulałem z mężczyzną. Coś mi się otwiera w sercu, więc wiesz, no to są... No, warto to robić.
Wyobrażam sobie, wiesz, mam dreszcze, jak to mówisz, bo tak sobie myślę, że właśnie, że chłopcy... Bardziej niż dziewczynki, no nie byli przytulani przez swoich ojców. Częściej to mama przytulała i zacałowywała, prawda? Ale też nie mamy świadomości tego, jaki to jest deficyt i jaka to jest strata dla nas, że nie było tego przytulania. Że wyrośliśmy bez tego, prawda? Bo czym jest takie przytulenie ojca, a czym jest przytulenie mamy? Czy ty umiałbyś nazwać różnicę?
Ta różnica jest, ale nie mam słów, żeby ją opisać. Tak samo jak już dawno temu zaprzestałem rozważań na temat, czym jest męskość.
Nie chcę ci się definiować.
Ja nie potrafię, ponieważ mój umysł jest taki, że dla każdej definicji potrafię znaleźć kontrdefinicję, więc natomiast czuję sobą całym. Jest różnica, jak w kręgu zasiadają sami faceci, a jak jest krąg mieszany. Jest różnica w energii. I to jest dla mnie faktem. I po prostu tym mogę się cieszyć, karmić bez potrzeby definiowania tego. No i podobnie jest, podejrzewam, z tym przytuleniem przez ojca i przez matkę. Każde jest piękne w swoim rodzaju, każde jest potrzebne.
I powinno być komplementarne.
I powinno być komplementarne. A najlepiej, jak się przytula trójka. Ojciec, matka i dziecko. I to jest taka, wiesz, pełnia, do której psychoterapii zapraszam osoby, tak? Żeby każdy w sobie znalazł to dziecko i tą taką przestrzeń pełną miłości matczynej, ojcowskiej, jakby to nie nazwać.
No i rzeczywiście, no, świat byłby znacznie lepszy, gdyby ojcowie z większą czułością i uwagą wychowywali swoich synów. Ale chyba zaczynają to robić, zaczynają się w tym realizować, zaczynają to lubić, zaczynają to doceniać.
Oczywiście, że kolejne pokolenia są coraz bardziej, wiesz, świadome i zaopiekowane. Oczywiście, no, akurat fotela terapeuty, to ja widzę sam głównie te zranienia.
Tak,
i
te rany.
Bo z tym przychodzą ludzie, tak?
Jasne.
Ale ponieważ przychodzą, no to już jest sam fakt, że dbają o siebie, że już są w takim paradygmacie, że można mieć 20 lat i pójść do terapeuty. Nie?
I że można przyznać się do tego, że sobie nie radzę. Bo przecież generalnie cały czas chodzimy w tych maskach. Znaczy chodzicie, zwłaszcza wy. Bo my, kobiety, potrafimy sobie wśród innych kobiet powiedzieć, że nam źle. Natomiast mężczyźni częściej nie dają sobie na to przyzwolenia.
No to prawda. Jak słyszę w kręgu od 30-parolatka, który mówi, że nigdy nie rozmawiał tak blisko i szczerze z mężczyznami, no to cieszę się, że to się wydarza, a też jakaś część jest przerażona, że to tyle czasu to zajęło. W sensie, że no, w takim świecie żyjemy, że nie potrafimy się blisko porozumieć, no ale okej, no jedni się porozumiewają bardziej, inni mniej.
Szałas potów. Ten rytuał, który fundujesz na warsztatach wyjazdowych mężczyznom, co tam się zadziewa? Czy rzeczywiście jest tak, że nie wiem, w tym pocie, w tym gorącu, w tej parze może ci się coś wyświetlić, możesz coś zrozumieć, kiedy, nie wiem, odpuścisz kontrolę jakąś nad swoim ciałem i umysłem, coś zobaczysz wtedy? Co tam się może wydarzyć w tym szałasie?
Wszystko. I to jest już osobna historia każdego człowieka, tak? Można się tam z emocjami spotkać, można się tam spotkać z energiami, można się spotkać z przodkami, albo się z niczym nie spotkać, tak? Spotkać się z gorącem, nudą i z klaustrofobią, co też jest spotkaniem, tak? To każdy ma swoją opowieść. To jest rytuał, który przyszedł do Polski z Ameryki Północnej od rdzennych mieszkańców Ameryki. Rzeczywiście łączę te dwie sfery. Zauważyłem, że to służy po prostu, że taka, wiesz, wspólne przygotowanie szałasu, spędzenie tam rytualnie jakiegoś czasu otwiera emocje. Następnego dnia pracujemy metodami terapeutycznymi, rozwojowymi, no i widzę, że to wszystko się jakoś dodaje. Nie? Jest też w tym zaspokojenie takiej tęsknoty męskiej, chłopackiej, żeby w lesie zapalić ogień, robić coś razem. No takiej, właściwie takiej pierwotnej potrzeby ludzkiej, którą wszyscy mamy, żeby być intensywnie w przyrodzie.
Tak, w jakiejś fizyczności też.
Tak,
ja pamiętam taką książkę.
W doświadczeniu gorąca, chłodu, nocy, ognia. No, to są takie, wiesz, rzeczy, które w nas po prostu są, no a żyjemy jak żyjemy i zapominamy o nich. I dlatego przyniosłem, mam dla ciebie prezent.
A co to jest?
Na Błoniach Warszawskich, gdzie kiedyś wybierano królów, zagościły bobry. I zaczęły wpylać stojące tam topole. I to jest kawałek takiej odgryzionej topoli.
Dziękuję ci. Wspaniała.
Od bobra warszawskiego.
Wspaniała rzeźba, wiesz? Ale skoro jesteśmy przy drewnie, to właśnie przypomniałam sobie, że kiedyś kupiłam 5 egzemplarzy takiej książki, która nosiła tytuł Porąb i spal. Jakiś chyba Norweg, czy no jakiś Skandynaw na pewno. Nie wiem, czy terapeuta, czy tylko pisarz. Tylko pisarz. Czy pisarz napisał o tym, jakie wielkie znaczenie terapeutyczne może mieć też taki wysiłek fizyczny drwala. I on opisywał różne sytuacje w tej książce, ale też pokazywał, jak ci faceci, którzy się tam zmachają nieźle i dotlenią, bo to oddech jest bardzo ważny podczas tej czynności rąbania drewna, to potem jeszcze sobie układają to porąbane drewno w jakieś różne konstrukcje i tym samym jakby układają sobie w głowie. Niesamowita sprawa.
Cudownie, no, taki Loen z siekierą.
Coś takiego. Tak, i to musi być. Więc rozumiem te potrzeby, takie pierwotne zupełnie mężczyzn. Tym bardziej, że jakby trudno o to, żeby sobie to zafundować w takim codziennym życiu. Oczywiście jest sport, ale no to nie zawsze ma kontakt, wiąże się z kontaktem z przyrodą, z naturą.
Słuchaj, pamiętaj, że to też jest ceremonia. Aha. Umysł ludzki potrzebuje ceremonii, potrzebuje świętego miejsca i świętego czasu. I to też jest, jakby wiesz, w tą stronę ruch.
Przypominam sobie też takie wyznanie jednego z twoich kursantów, że się tak wyrażę, że podczas tego rytuału szałas potów doświadczył przemiany, wybaczył ojcu alkoholikowi. Czy ty pamiętasz tę historię? Co tam się rzeczywiście zadziało? W jaki sposób mógł wybaczyć swojemu ojcu alkoholikowi?
Nie pamiętam tej historii.
Ale pomyślałam sobie, że możesz znać podobne.
Ten wybaczenie to jest cały proces. Wiąże się to z tym, że złość ma kiepską markę u nas, więc często nie mamy dostępu do złości albo się jej wypieramy. Więc zdarza się tak, że słyszę od mężczyzn, że no już sprawę z ojcem załatwiłem, przebaczyłem mu. I to jest takie przebaczenie z rozumu. Po to, żeby nie spotkać się w sobie ze smutkiem i ze złością na tego ojca. Nie? Więc ja mówię, okej, to zobaczmy, co tam jest pod tym wybaczeniem. No i potem taki mężczyzna, jak już wejdzie w proces, to ujawnia złość, klnie na ojca i tą złość wywala, na przykład bijąc pięściami materac. Siekier nie używamy, także nie ma szans na rąbanie. Chociaż nie, przy robieniu szałasu potów tak. Chodzi o to, że wybaczenie to piękna historia, piękny stan. Moje doświadczenie jest takie, że najpierw muszą się wydarzyć, ujawnić wszystkie emocje związane ze zranieniem, tak? Jeżeli zostałem zraniony, to potrzebuję wyrazić złość, smutek. Jeżeli rzeczywiście te moje zranione części poczują się zaopiekowane, przyjęte z wszystkim, jest miejsce na prawdziwe wybaczenie.
Czyli taka musi być kolejność. Nie ma
zmiłuj. Takie jest moje doświadczenie. Tak. Inaczej to z głowy nie da rady, no bo te emocje to energia. Emocje potrzebują, żeby się nimi zaopiekować, żeby one mogły przejść przez ciało. To jest po prostu energia. Pojawia się złość jako gorąc, pojawia się, nie wiem, smutek jako ściśnięty brzuch. To wszystko potrzebuje uznania, powiedzenia, okej, masz prawo czuć złość, masz prawo płakać. Może ci być smutno, może nie wiesz w ogóle, o co teraz chodzi. I głowę pod kot, spoko. To wszystko potrzebuje być przyjęte. Wtedy się czujesz zaopiekowany i energia idzie dalej do kosmosu. I wtedy, proszę bardzo, tato, widzę cię.
Także... Ale już się ciebie nie boję, albo już nie jestem na ciebie wściekły, albo zacząłem ciebie rozumieć, że też byłeś, nie wiem, odrzucony, niekochany, zaniedbany emocjonalnie.
Tak, tak, ale to już jest rozmowa między dorosłego z dorosłym, ale zanim to się wydarzy, potrzeba w sobie zaopiekować się dzieckiem, zranieniem. I tyle.
I jako dorosły człowiek możesz być dla siebie już nawet rodzicem. Bo często jest tak, że my się zatrzymujemy.
Ale możesz być rodzicem dla rodzica. Przypomniałem się, jak mój tato świętej pamięci miał wylew, operację, no w każdym razie na mózgu. No nie był już tak, wiesz, tak to, co rozumiemy, taki normalny. Tak, był trochę tak, jakby był w stanie snu. Coś opowiadał i to, jak się toczyło, jak sen. Więc wymagał codziennej opieki, łącznie z karmieniem i potrzebami fizjologicznymi. I zdarzyło się tak, że przez kilka miesięcy mogłem się opiekować swoim takim, przepraszam za słowo, niedołężnym ojcem. I to było piękne doświadczenie, bo to było spotkanie mnie, człowieka sprawnego, który pomaga człowiekowi niesprawnemu. Po prostu. I w tym była taka normalność, też jakiś rodzaj czułości i w sumie no, miałem okazję niezwykłego doświadczenia, no bo byłem ojcem swego ojca, tak? Mm. Też musiałem, podmywałem go i tak dalej, karmiłem, opiekowałem się i to z takiego właśnie miejsca, że ja nic nie potrzebuję od tego mężczyzny, nie? Mm.
Takie rzeczy.
Moje dziecko jest zaopiekowane, więc ja się mogę teraz opiekować swoim ojcem, więc to było dobre doświadczenie, nie? Że no, takie koło losu, które się toczy, wiesz, raz jesteś w jednym miejscu, raz w drugim, przemieniamy się w tych rolach.
Tak, ale też słyszę, że właśnie, że to zaopiekowanie się sobą jest tutaj kluczowe, bo to już rozpuszcza wszystko. W zasadzie naprawdę inaczej patrzysz na tego swojego ojca, do którego miałeś pretensje. Hmm? Wiesz, znam wiele osób, i kobiet, i mężczyzn, którzy już jako dorosłe osoby noszą tę złość, poczucie krzywdy w stosunku do swoich rodziców. No i czują się jak w więzieniu.
Czasami jest tak gruby kaliber i czują się w więzieniu. No i to jest tylko jest jedyny sposób wyjścia z tego więzienia. Spojrzenie do siebie, zaopiekowanie się sobą.
Danie sobie troski.
Danie sobie troski. Współczucia, przyjęcia wszystkiego, co się pojawia i czułego, bo to jest proces, to się nie wydarzy w 2 tygodnie, ani w 2 miesiące. Właśnie tak do pewnego stopnia praca na całe życie. Cały czas uważne opiekowanie się swoimi kawałkami.
I wiesz, co słyszę też w tym, co mówisz? Że z tego też bierze się siła, bierze się moc. To jest tak jakby odrodzenie siły w człowieku, który pozornie nawet na zewnątrz może był jakiś tam silny. Nawet jakieś sukcesy odnosił, ale w środku był słaby, samotny, taki skrzywdzony, prawda? A tymczasem często ludziom się wydaje, że jak pójdą na psychoterapię albo pójdą na jakieś, nie wiem, warsztaty psychologiczne, no to tam się całkowicie rozsypią i w ogóle będą tylko, rozmemłają się, jak to mówią, że będą takimi słabouszami, którzy cały czas zajmują się wyłącznie swoimi emocjami.
I to też jest mechanizm obronny, żeby jakaś część mówi, no nie możesz tam pójść, bo się rozsypiesz, nie dotykajmy tego. Okej, okay, to też wymaga uznania, że mam taką część, która ostrzega mnie przed rozsypaniem. Jak się mogę nią zaopiekować? To jest, proszę pani, naprawdę delikatny i długi proces, żeby się spotkać z tymi wszystkimi częściami. Ja absolutnie rozumiem lęk tych osób, bo one prawdopodobnie w przeszłości się spotkały z dużą krzywdą. I to jest system obronny. No.
Kiedy wyznałeś, że poszedłeś na psychoterapię i było to, no, dawno temu, kiedy poszedłeś tam pierwszy raz, no, zacząłeś jakąś pracę nad sobą na pewno i to ci towarzyszy do teraz, ale przyznałeś też, szczerze, że kilka razy rozbiłeś sobie głowę po drodze. Że to nie była taka regularna droga tylko w górę, że pewnie były jakieś przystanki niecne.
Słuchaj, no, takim bezpośrednim powodu, którego poszedłem na terapię pierwszy raz, to jak się drugi raz rozstałem z moją obecną żoną.
A, to taką macie historię.
I płakałem na materacu w pustym mieszkaniu. Bez łez płakałem, no bo to był jeszcze ten etap.
Jeszcze nie umiałeś.
Jeszcze nie umiałem, ale czułem, że no mam za sobą nieudane małżeństwo. Drugi mój związek poważny się rozpadł, a bardzo mi zależy na mocnej, miłosnej relacji z kobietą. Mam 33 lata i okazuje się, że nie umiem w to. No po prostu, no fakty są takie, że nie umiem. Mhm. Więc skoro ja nie umiem, to może pójdę do kogoś, kto mi pomoże. I to był ten właśnie ból, który przepchał mnie przez próg na psychoterapię. No i to był bardzo mądry ruch. Coś we mnie zaopiekowało się mną. I to no, odmieniło mój los. Okazało się, że moje pragnienie jest realizowalne, tak? Justyna też poszła na swoją terapię, spotkaliśmy się ponownie I już parę lat później, po paru rozstaniach, było naprawdę fajnie. Cudownie.
Słuchaj, no
i
tak.
Jest do tej pory.
I jesteście wspaniałym, trwałym, monogamicznym, długim związkiem.
No, na to wygląda.
Pytam o to, bo wiesz, ludziom się wydaje, że no, wystarczy pójść, nie? Wystarczy się umówić i wydać te pieniądze, bo to przecież też wszystko kosztuje. Ale no, czasem trzeba wytrzymać i zawrócić, jak się zboczy. To nie jest tak, że to tak harmonijnie wygląda od momentu, kiedy podejmujesz decyzję o tym, że coś chcesz poprawić w swoim życiu, prawda? Takie pytanie na zakończenie, no, ale to jeszcze nie będzie puenta. Czy ty od razu trafiłeś na swojego terapeutę takiego, z którym, też przepraszam za tę metaforę, była chemia?
Tak, to było rzeczywiście coś, mnie dobrze prowadziło. Otworzyłem książkę telefoniczną, to był jeszcze czas książek telefonicznych i najbliżej po ulicach znalazłem sobie terapeuta i rzeczywiście to był dobry terapeuta, który bardzo szybko wysłał mnie na grupę DDA. Oczywiście praca grupy ma większą moc, większą energię. Dzięki temu poszło dobrze.
Puentę chciałabym zrobić z czegoś innego, mianowicie z tego prawa do bycia w gorszej kondycji, do bycia słabym. Nie, żeby przez całe życie być słabym, bo jednak trzeba się mobilizować i budować tę siłę, ale do tego nieudawania. Wczoraj pozwoliłam sobie wysłać ci link z piosenką. Piosenką między innymi Matyldy Damięckiej. Chociaż śpiewa ją mężczyzna. Refren jest taki. Znowu się trochę zgubiłem, teraz ty daj mi siłę. Ratuj, choć mówię, że nie chcę. Dzisiaj wystarczy, że jesteś. Wiesz co, pomyślałam sobie, to jest świeża piosenka. Że rzeczywiście czasy się zmieniają, bo mężczyźni robią takie wyznania wręcz publicznie. I to jest dobre. I to ja tego nie odebrałam jako jego właśnie rozłamanie i jakaś karygodna słabość. I wcale nie bałabym się być z takim mężczyzną, który przyznaje się do swojej słabości.
Ja też.
Dziękuję ci, Romanie, za to wyznanie, za wspaniałą rozmowę i za to, co robisz.
Dziękuję.
Mam
również
nadzieję, że...
Dziękuję za zaproszenie, za przyjemną rozmowę i niech idzie w świat.
Niech idzie w świat. Niech mężczyźni stawiają na te męskie kręgi, żeby doznać, doświadczyć ulgi.
No, to prawda. Niech stawiają na siebie. Jedno słowo, bo często obserwuję lęk właśnie, że jak się skontaktuję z tą złością czy ze smutkiem, to się rozpadnę. I całą siłą zapieram się, że przed tymi właśnie smutkiem, słabością. No, paradoks jest taki, że żeby wyjść ze smutku najszybciej, to po prostu trzeba się w nim zanurzyć z głową. Zanurkować. I wtedy ta energia, ta potrzeba zostaje wysycona. Paradoksalnie, żeby właśnie dać sobie radę, cokolwiek to znaczy z tą złością, po prostu trzeba ją przeżyć, wejść głęboko. Najkrótsza droga przez ogień.
A, przez ten cały czas szała spotów. Fajnie, fajnie. Słuchaj, no jeszcze jedno pytanie mi się zrodziło. No nie mogę nie zadać. Słuchaj, czy ty widzisz, patrząc na mężczyznę, nie wiem, zamaskowanego, w sensie takim, że na przykład w dobrym garniturze, nie? Dla mnie to jest maskowanie się czasami też. Czy ty widzisz, że on jest samotny, że on jest, że w nim jest jakieś cierpienie? Czy ty jesteś w stanie to rozpoznać, pomimo to, że on się tak maskuje?
Wiesz co, no często tak. Często tak, no ciało wysyła mnóstwo sygnałów poza świadomością, nie? Często tak. Ale dzieci z rodzin alkoholowych są bystre.
Okej.
Więc to jest też taki, wiesz, że tak powiem, wrodzony talent, bo trzeba obserwować, w jakim humorze są rodzice i co się może zaraz wydarzyć, więc taki, wiesz, jest to już pewien bystrość wrodzona. Pamiętam, jak jeszcze byłem w młodszym wieku, to jak wchodziłem do pomieszczenia, gdzie było dużo osób, to mógłbym palcem pokazać która kobieca jest z rodziny alkoholowej. No takie mam detektory, nie? Mhm.
Dałabym dalej, żeby kobiety wiedziały, po czym poznać, żeby mężczyźni wiedzieli, po czym poznać, ale to może następnym razem. Dziękuję ci, Romanie, jeszcze raz i to już będzie ostatnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Drodzy mili, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.